Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Audycja Głos Krakowa, przy mikrofonie Franciszek Brus. Drodzy radiosłuchacze, Radio Maryja, dzisiejszą audycję Głos Krakowa poprowadzę z centrum Krakowa i z miejsca szczególnego, bo z najstarszego w Polsce klasztoru sióstr klarysek, zakonu świętej Klary, a przez klasztorną kratę będę rozmawiał z siostrą Natalią Lach. Pokój i dobro.
Pokój i dobro. Witam serdecznie Pana i wszystkich radiosłuchaczy i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i spędzić razem ten czas.
Siostro Natalio, spotykamy się na kilka dni przed obchodami 350-lecia beatyfikacji błogosławionej Salomei, pierwszej klaryski. Za tydzień, w piątek 19 maja, uroczystej Eucharystii Dziękczynnej za dar 350-lecia beatyfikacji błogosławionej Salomei, w tutaj waszym kościele świętego Andrzeja Apostoła przy ulicy Grodzkiej będzie przewodniczył nasz metropolita, jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Ten jubileusz jest dziękczynieniem miłosiernemu Bogu za życie Salomei, a także okazją, aby przypomnieć jej życie, życie tej błogosławionej.
Tak, rzeczywiście błogosławiona Salome jest, myślę, taką postacią dość zapomnianą, dość taką ukrytą, a żyła bardzo blisko nas, bo w sumie urodziła się w roku 1211, tutaj bardzo blisko naszego klasztoru, na Wawelu, na zamku. Była córką Leszka Białego i księżniczki ruskiej Grzymisławy. I Salome była bardzo już w sumie od dzieciństwa wychowana pobożnie, ale niestety, jak to w tamtych czasach bywało, już jako mała dziewczynka została właśnie wykorzystana w takich, można powiedzieć, układach politycznych, ponieważ została obiecana jako żona Kolomanowi, synowi Andrzeja II, króla węgierskiego. Więc jako mała dziewczynka udała się do Halicza, aby tam razem ze swoim mężem właśnie objąć tron. Tam też spotkały ich Salome i małżonka dość trudne, można powiedzieć, przygody, ponieważ na pewien czas zostali też uwięzieni w zamku w Toczersku i stamtąd odesłani w inne miejsce. Salomea właśnie poprzez swoją taką niezwykłą wrażliwość, mądrość i dojrzałość bardzo wspierała swojego małżonka właśnie modlitwą, różnymi dobrymi radami i tam też powoli zaczął się rozwijać jej, można powiedzieć, charyzmat franciszkański i tam też zaczęła odkrywać swoje szczególne powołanie, które już jakoś, myślę, od dziecka w niej wzrastało, w niej się rozwijało.
Siostro Natalio, właśnie jaka była jej droga do klasztoru? Gdy czytamy informacje, historię Salomei, to najczęściej też spotykamy taką informację, odrzuciła królewską koronę i wybrała ubóstwo, idąc za śladem świętego Franciszka i świętej Klary. Kiedy zetknęła się z tym zakonem i co skłoniło ją, że opuściła to życie królewskie, książęce i wybrała ubóstwo?
Myślę, że skłoniła ją przede wszystkim miłość, miłość do Jezusa, ponieważ Salome, tak jak ją odkrywam, to myślę, że ona po prostu żyła przekazaniem miłości Boga i bliźniego. I kiedy właśnie była na Węgrzech, to tam miała możliwość poznania zakonu braci mniejszych franciszkanów i wraz ze swoim małżonkiem zostali tercjarzami tego właśnie zakonu, tak zwanego dzisiaj trzeciego zakonu świętego Franciszka, franciszkańskiego zakonu świeckich. Ale niedługo po tym właśnie zdarzyła się taka wielka tragedia, ponieważ jej mąż Koloman w bitwie z Taterami niestety poniósł śmierć, więc Salomea została wdową. A jeszcze może wspomnę, że ona właśnie ze swoim mężem żyła w tak zwanym białym, czyli dziewiczym małżeństwie, co też było takim szczególnym rysem jej życia. Ze względu właśnie na miłość do Chrystusa udało jej się przekonać Kolomana, żeby właśnie zechciał trwać przy jej boku w takim stylu życia w dziewiczym małżeństwie. Więc po śmierci swojego męża Salomea powróciła do Polski i rzeczywiście zrezygnowała z bycia na dworze, z tych wszystkich przywilejów, które mogły jej przysługiwać z racji tego, że pochodziła z książęcego rodu Piastów. I wtedy też skorzystała z okazji, że jej brat Bolesław Wstydliwy miał bardzo dobre relacje z braćmi mniejszymi franciszkanami i sama Salomea także nawiązała z nimi taką głębszą więź duchową, bardziej ich poznała. Nawiązała także kontakt z siostrami klaryskami z Pragi. No i ostatecznie pociągnięta właśnie miłością Chrystusa w 1245 roku podczas kapituły właśnie braci w Zielone Święta przyjęła pokutną tunikę z rąk ówczesnego prowincjała braci mniejszych, brata Rajmunda. i złożyła też wtedy zakonną profesję na ręce biskupa krakowskiego Prandoty. Pierwszy klasztor sióstr powstał w Zawichoście, też z wielką pomocą właśnie brata Salomei, Bolesława, który uposażył ten klasztor i Salome zresztą też postarała się, żeby on był jak najlepiej też zaopatrzony we wszelkie parametry liturgiczne, ponieważ bardzo, bardzo chciała, aby właśnie ciało pańskie i wszystko, co służy do kultu Eucharystii, było bardzo piękne i godne miłości Pana.
Siostro Natalio, z źródeł historycznych też wiemy, że ze względu na zagrożenie najazdami Tatarów, siostry klaryski musiały przenieść się na pewien czas do Skały pod Krakowem, gdzie obecnie znajduje się także sanktuarium Bogusławionej Salomei. I tam Salomea spędza kolejne lata życia i tam także umiera w opinii świętości 17 listopada 1268 roku. Jak ten kult rozwijał się po śmierci, kult Salomei do momentu beatyfikacji?
Kult Salomei rozwijał się już praktycznie od momentu jej śmierci. Już kiedy Salomea odeszła do Pana, to takim niezwykłym zjawiskiem, można powiedzieć, było to, że z jej ciała wydobywał się przepiękny zapach, taka miła woń, która sprawiła ogromną radość siostrom. I niektóre siostry, właśnie dotykając jej ciała, siostry, które cierpiały na różne choroby, dolegliwości, zostawały cudownie uzdrowione. Jedna siostra doznała uzdrowienia oczu, ponieważ chorowała ciężko, więc tam ten kult już praktycznie od samego początku właśnie się rozwijał, szczególnie wśród sióstr. Następnie później, kiedy jej grób przeniesiono do Krakowa, o czym jeszcze później wspomnę tutaj, mam nadzieję, to do tego grobu właśnie odbywały się liczne pielgrzymki, pojawiały się woda, które świadczyły o tym, że ludzie zostają wysłuchiwani, uzdrawiani. I w każdą sobotę na przykład odprawiano szczególne nabożeństwa ku jej czci, a raz w roku, 10 listopada, obchodzono szczególnie uroczyście pamiątkę jej śmierci. I tak szczególnie dużo cudów właśnie związanych z Salomeą opisuje brat Stanisław Franciszkanin, który napisał Żywot błogosławionej Salomei i w tym swoim żywocie najwięcej miejsca w sumie poświęca tym cudom. Zapisał ich aż 36. Także głównie są to uzdrowienia właśnie z licznych chorób, szczególnie z chorób oczu, z różnych niedowładów. Ciekawe jest, że się zachował taki zapis, że za przyczyną błogosławionej Salomei jeden chłopczyk dwuletni został dwukrotnie wskrzeszony właśnie na prośbę, na modlitwę swoich rodziców. Także Salomea, Pan przez wstawiennictwo Salomei zwrócił temu chłopczykowi życie.
Proszę siostry, spotykamy się, jak powiedziałam, na kilka dni przed rocznicą 350-lecia beatyfikacji. Proszę powiedzieć, jaka była droga do tej beatyfikacji i kto oraz kiedy ogłosił ją błogosławioną?
O beatyfikację starały się głównie siostry klaryski i bracia franciszkanie, ponieważ jej kult trwał nieprzerwanie od jej śmierci. I do stolicy apostolskiej napływały liczne supliki, tak zwane, czyli można powiedzieć takie petycje z prośbą o wyniesienie jej na ołtarze. I takie petycje wysyłała na przykład matka księni, ówczesna Zofia Głowińska z siostrami, ale też inne, można powiedzieć, takie bardziej zacne postaci, jak na przykład król Jan Kazimierz z dynastii Wazów, biskup krakowski Piotr Gębicki, burmistrz i rajcy Krakowa oraz także wielki kanclerz korony Jan Leszczyński. Więc rzeczywiście dużo tych próśb spływało do stolicy apostolskiej, więc ostatecznie papież Klemens X oficjalnie zatwierdził jej kult i to odbyło się 17 maja 1673 roku. I tym samym właśnie uznał wtedy Salomeę za błogosławioną Kościoła.
I także z dokumentów historycznych wiemy, że kilka miesięcy później w listopadzie w Krakowie odbyły się duże, wielkie uroczystości pobeatyfikacyjne, kiedy mieszkańcy radowali się także z tego, że Salomea, pierwsza polska klaryska, została błogosławioną.
Tak, rzeczywiście te obchody były bardzo huczne. Trwały 8 dni, rozpoczęły się 16 listopada i rozpoczęły się taką bardzo uroczystą procesją z kościoła świętego Andrzeja, czyli tutaj naszego klasztornego, do bazyliki świętego Franciszka. I w tej procesji niesiono trumienkę z relikwiami błogosławionej Salomei oraz jej włosiennicę. No i w tej procesji uczestniczyło bardzo wiele ludzi, także na przykład Rada Miasta, różne cechy ze sztandarami, Różne bractwa kościelne w tym czasie biły wszystkie dzwony w Krakowie, oczywiście z Zygmuntem na czele. I tłumy ludzi też śpiewały po prostu, także była taka atmosfera wielkiej też radości. Tłumy śpiewały, wychwalały Pana za swoją nową patronkę. I warto tutaj wspomnieć, że w tym dniu też wydarzył się taki wielki cud, który też został zanotowany, ponieważ w momencie, kiedy z kościoła naszego sióstr klerysek wychodziła procesja, to z bramy takiej triumfalnej, która jest przy naszym klasztorze, na tej bramie urządzono takie wysokie podwyższenie i właśnie na tym podwyższeniu stał chór śpiewaków i wykonywał różne pieśni właśnie na cześć naszej błogosławionej. Ale wydarzył się taki nieszczęśliwy wypadek, że jeden z tych chłopców, którzy tam śpiewali, został strącony przez innych chłopców. Spadł, uderzył głową po prostu w bruk. Stracił przytomność i krew mu się lała z nosa, z uszu i z ust. Więc jeden z braci franciszkanów natychmiast pobiegł po relikwie błogosławionej Matki Salomei, dotknął tymi relikwiami tego chłopca. No i chłopiec odzyskał przytomność, wstał, obmyto go z krwi i jak jest zapisane, że przez całą oktawę śpiewał dalej na chwałę Pana, więc rzeczywiście wrócił do pełni sił. Taki cud Matka Salomea właśnie zdziałała też ku wielkiej radości i zbudowaniu wszystkich uczestniczących w tych uroczystościach.
Z Natalią, myślę, że wielu mieszkańców Krakowa doskonale wie, gdzie znajduje się grób Salomei. Tutaj ten kult błogosławionej w waszym klasztorze, w waszym kościele się rozwija od wieków, ale proszę powiedzieć, gdzie znajduje się kaplica z relikwiami Salomei, błogosławionej Salomei.
Tak, jak wcześniej wspominałam, na początku właśnie Salomea zmarła w skale, ale jej wielkim pragnieniem, które sama wyraziła przed śmiercią, była to, żeby jej ciało po śmierci właśnie zostało przekazane braciom franciszkanom. I tak się też stało, dlatego jej doczesne szczątki zostały przeniesione tutaj do Krakowa i obecnie spoczywają w takiej specjalnej kaplicy właśnie w Bazylice Braci Mniejszych Konwentualnych przy ulicy Franciszkańskiej. A wcześniej, jako taką ciekawostkę, mogę powiedzieć, że te relikwie były w Nawie Głównej pod Posadzką, ale stamtąd właśnie zostały przeniesione i tak szczególnie uczczone w kaplicy specjalnie poświęconej naszej błogosławionej Matce.
A czy siostry tutaj posiadają w klasztorze relikwie lub inne pamiątki błogosławionej?
O tak, mamy tę wielką łaskę, że mamy różne właśnie pamiątki. Najważniejsze to 3 takie ozdobne relikwiarze właśnie z relikwiami pierwszego stopnia, czyli z kośćmi błogosławionej Salomei. Mamy też tunikę jej, można powiedzieć habit. Posiadamy też testament, który błogosławiona Salomea spisała oraz dokument lokacji miasta Skała, a także tłoki pieczętne, którymi Salomea się posługiwała właśnie będąc w Skale.
Siostro Natalio, na waszej stronie internetowej klasztoru www.klaryski.pl można odsłuchać nową, piękną pieśń ku czci Salomei. Są tutaj te słowa tej pieśni bardzo wymowne. Zacytuję: o, spojrzyj z nieba, święto Salomeo, na polską ziemię i na nasze sprawy. W czasach zamętu tyś naszą nadzieją, tyś pośredniczką u Pana nad Pany. Zaś w litanii do błogosławionej Salomei znajdziemy wezwania: patronko Polski i tarczo w jej obronie, pośredniczko rodaków przed Bogiem. Myślę, że w tych czasach, trudnych czasach niepokoju na świecie, potrzeba nam wzywać orędownictwa błogosławionej Salomei.
Tak, tutaj tekst pieśni, którą Pan przytoczył, jest piękny i muzyka też jest piękna, napisana przez Pana Michała Niemca, który właśnie stworzył kilka już utworów dla naszej wspólnoty, szczególnie właśnie o naszej błogosławionej Salomei. Także też zachęcam, żeby odsłuchać tego utworu. I rzeczywiście, ja tak sobie myślę, że Salomea w sumie pokój ma wpisany w swoje imię, bo tego słowa szalom, właśnie, które występuje w Biblii wiele razy, właśnie jej imię się wzięło. Także myślę, że rzeczywiście może być szczególną taką orędowniczką w tych czasach, które przeżywamy, które są czasami niespokojnymi, trudnymi, też w obliczu wojny, różnych zmagań, które się dzieją w świecie. I tutaj może wspomnę, że zachował się taki szczególny właśnie fakt, że w czasie nowenny przed świętem błogosławionej Salomei w roku jej beatyfikacji szczególnie ludzie tutaj w Krakowie modlili się bardzo o pokój w Polsce i też w intencji obrony przed zalewem islamu. Ta modlitwa była tutaj bardzo, bardzo gorliwie wznoszona przez przedstawiennictwo Salomei. I 11 listopada, czyli już po trzecim dniu tej nowenny, wojska polskie i litewskie pod wodzą Jana Sobieskiego odniosły zwycięstwo nad armią turecką. Także to też było dla mnie takie odkrywcze, że Salomea rzeczywiście, wierzymy, przyczyniła się do tego, żeby uprosić nam pokój wtedy, ale kiedy myślę o tym pokoju, to myślałam też o Salomei, która miała też trudne życie, bo jak wspominałam właśnie dzieciństwo, swoją młodość spędziła głównie na obczyźnie, poza ojczyzną. W młodym wieku właśnie straciła swojego męża, została wdową. Też jako małe dziecko przeżyła śmierć swojego taty. No i też żyła w dobie czasów bardzo niespokojnych, tak też ze strony politycznej, ze strony niepokojów, ze strony właśnie Tatarów. I myślę, że oprócz takiego pokoju, w sensie braku wojny, czy takiego pokoju społecznego, Salomea jest taką osobą, która może nam też uprosić u Pana pokój serca. Właśnie pokój serca, który jakby nie zależy od tego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz, pośród różnych zmagań, pośród różnych przeciwności. Ten pokój jest darem, który przewyższa wszelkie trudności. I myślę, że bardzo nam trzeba się modlić, prosić o taki pokój serc, który wypływa właśnie z bliskości z Panem, z takiej też świadomości bycia umiłowanym przez Niego, bycia bezpiecznym w Jego dłoniach. Także tak myśląc głębiej, to Salomea może nam wypraszać ten wszelki pokój i pokój taki na arenie międzynarodowej, ale też myślę, że szczególnie pokój w naszych sercach.
To piękne słowa, siostro. Wiem, że tutaj w waszym kościele świętego Andrzeja przy klasztornym każdego 19 dnia miesiąca jest msza święta o godzinie 18 i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem za polecających się wstawiennictwu Salomei i o dar jej kanonizacji. Ludzie tutaj proszą za jej wstawiennictwem o wielu potrzebach, wiele próśb zawierają. Czy siostra mogłaby powiedzieć, o co najczęściej tutaj ludzie proszą też, modlą się?
Mm-hmm. Myślę, że na pewno proszą ludzie o łaskę zdrowia, uzdrowienia z różnych chorób, ale też Salomea jest taką szczególną patronką ludzi młodych, też narzeczonych, którzy się przygotowują właśnie do małżeństwa, ale też modlimy się za jej wstawiennictwem. Ludzie też proszą o nowe powołania. My z siostrami w każdą środę, każdego tygodnia modlimy się tak szczególnie właśnie o nowe powołania, nowe siostry też do naszej wspólnoty. Tak, ale myślę, że ona tutaj w różnych, we wszystkich intencjach się wstawia, ale mówię, tak najbardziej powtarzalne, że tak powiem, to są prośby o zdrowie, ale też w intencji właśnie młodych, w intencji rodzin też.
Siostro Natalio, wiem, że tutaj też w waszym klasztorze mamy błogosławione wino, czyli...
Tak, to jest taki nasz klasztorny zwyczaj, takie nabożeństwo można powiedzieć, w czasie którego właśnie wino jest błogosławione relikwią błogosławionej Salomei poprzez zanurzenie tej relikwii właśnie w winie. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ta relikwia to jest ząb błogosławiony, który się zachował w takim malutkim relikwierzyku. I w czasie tego nabożeństwa, zanurzając tą relikwię w winie, właśnie prosimy siostry, modlimy się za te wszystkie osoby, które właśnie czy spożywając to wino, czy nacierając nim jakieś chore miejsca na swoim ciele z wiarą, żeby te osoby otrzymały właśnie upragnione łaski, zdrowie, żeby Pan Bóg też okazywał tak swoją potęgę, swoje miłosierdzie właśnie przez wstawiennictwo Salomei, przez to wino. Wykonujemy także obrazki z relikwiami. To są fragmenty materiału, które są potarte właśnie o kość błogosławionej Salomei. Wykonujemy też różańce, też z takim materiałem właśnie potartym o kość. I można je tutaj nabyć albo przychodząc na naszą furtę klasztorną, lub drogą mailową, telefoniczną, także można się tutaj zgłosić, także po to wino, to najlepiej osobiście tutaj na furtę.
Na furtę przy ulicy Grodzkiej?
54 w Krakowie.
Grodzka 54 w Krakowie. Siostra Natalio, wspomniała siostra o młodych. Tak sobie też myślę, że spotykamy się na początku maja, kiedy tysiące maturzystów zdaje w tym najbliższych jeszcze dniach ostatnie egzaminy maturalne. No i zapewne wielu tych młodych osób planuje dalsze kroki edukacyjne i zawodowe. I tak myślę, a może któraś z maturzystek, nie tylko maturzystek, która nas właśnie słucha, wybierze drogę za śladem świętego Franciszka, świętej Klary i Salomei i zacznie żyć w ubóstwie, pokucie, w modlitwie dziękczynnej i wstawienniczej za każdego człowieka i za cały świat i zostanie klaryską.
Może tak. Ja wierzę, że Pan Bóg ma różne właśnie drogi do serc ludzkich. Jeżeli zechce się posłużyć taką audycją, żeby kogoś przyciągnąć też do siebie, zaprosić do życia tutaj w naszej wspólnocie, to jak najbardziej, myślę, jest to możliwe. Tym bardziej, że zakończyliśmy właśnie niedawno tydzień modlitw o powołania też do służby w Kościele, więc ufamy, że Pan wysłuchuje tych modlitw. Mogę powiedzieć, że zapraszamy naszą też stronę internetową. Można się z nami skontaktować, można napisać do nas i jest taka możliwość też, żeby właśnie przyjechać tutaj na parę dni, na takie dni skupienia, żeby troszkę poznać nasze życie, żeby się z nami też pomodlić, porozmawiać z jedną z sióstr. Także jak najbardziej, jeżeli ktoś słyszy wezwanie miłości Pana, żeby być bliżej Niego, żeby poświęcić Mu całe swoje życie, to odwagi.
I też siostra Natalia zawsze zadaje takie pytanie, kiedy idę ulicą Grodzką i kiedy mijam wasz klasztor, wasz kościół, który znajduje się w centrum Krakowa przy ulicy Grodzkiej 54, jak już mówiliśmy, ulicy, która każdego dnia przychodzi tędy setki, to tysiące turystów po pandemii. Kraków na szczęście znowu ożył i jest mnóstwo turystów. Pytanie, czy ten gwar, który jest na tej ulicy, dociera do was tutaj za mur klasztorny i czy nie przeszkadza wam w tym klasztornym życiu?
Czasem dociera. Myślę, że szczególnie na przykład w takim okresie letnim, kiedy rzeczywiście jest więcej też pielgrzymów i kiedy też różnych jest więcej takich, można powiedzieć, grajków, osób, które śpiewają czy grają na różnych instrumentach tutaj w okolicach rynku, to rzeczywiście słyszymy to, dochodzi to do nas, do klasztoru. I myślę, że czy to przeszkadza, to już zależy bardziej chyba od każdej siostry, od tego, jak ona to przeżywa. Ale ja przyznam, że samo to, że słyszę właśnie, że jacyś ludzie, że ktoś tam jest na zewnątrz, za tymi naszymi murami, że ludzie chodzą, rozmawiają, śpiewają, grają, to jest dla mnie ważne, bo jest dla mnie takim przypomnieniem Pana Boga, że właśnie tam są ci ludzie i ja za nich mam się modlić, ja mam ich wspierać, chcę ich wspierać i też polecać Panu Bogu i wszystkie ich radości, wszystkie nadzieje, trudności, zmagania, chociaż ich tak naprawdę nie znam. Ale właśnie przez to, że mogę ich czasami usłyszeć, to myślę, że taka duchowa więź się umacnia i że te osoby stają się mi bliższe poprzez to, że mogę je wspierać, mogę się za nie modlić. A przyznam, że mam takie swoje nawet ulubione piosenki, które czasami tutaj ludzie gdzieś wykonują właśnie na rynku, które nawet czasami sprzyjają mi modlitwie. Także lubię, kiedy są grane, tak czasami nawet codziennie.
To piękne też. Siostro Natalio, a ile sióstr mieszka obecnie w klasztorze?
33, także całkiem spora wspólnota.
33. Ucieszyłem się, kiedy tutaj przyszedłem i przywitała mnie matka Ksieni, tak? Matka Agnieszka, dobrze tak mówię? Bo bardzo młoda, podobnie jak siostra, prawda? Więc cieszę się, że tutaj są też młode osoby. I właśnie na koniec chciałam zapytać siostrę, jakby mogła siostra zdradzić, jaka siostry była droga do tego klasztoru, do klarysek?
Ja przyznam, że siostry poznałam dzięki stronie internetowej. Po prostu wygooglowałam klasztor tutaj na ulicy Grodzkiej i Pan Bóg mnie przyciągał tutaj do klasztoru, myślę, że szczególnie przez Eucharystię. Już gdzieś tam od gimnazjum starałam się, jak tylko mogłam, to w ciągu tygodnia też, żeby być na Eucharystii. Nawet jeszcze przed szkołą, przed zajęciami. Na adoracji Najświętszego Sakramentu. Właśnie ta cisza, ta pokora Chrystusa jakoś tak bardzo mnie pociągała, bardzo była dla mnie piękna. Więc napisałam list tutaj do sióstr, do wspólnoty i przyjechałam. Właśnie w tym roku minie 10 lat od mojego pierwszego spotkania z siostrami tutaj, także taka mała rocznica. Tak, jestem już kilka lat, chociaż muszę przyznać, że miałam taką drogę dość, można powiedzieć, niestandardową, ponieważ przyszłam tutaj do klasztoru, byłam 8 miesięcy, ale później odeszłam właśnie, sama odeszłam z powodu różnych zmagań, trudności. I przyznam, że było to dla mnie takie trudne doświadczenie. I wtedy zastanawiałam się, jak to jest, że no niby Pan Bóg dał mi to powołanie, ale jednak odeszłam, może go zawiodłam, może to nie to. No i wróciłam do świata, do życia, zaczęłam studia. No ale cały czas moje serce było niespokojne.
Pan Bóg cały czas pukał.
Tak, gdzieś tam delikatnie się Pan Bóg dobijał do tego mojego serca. No więc poprosiłam siostry o ponowne przyjęcie. No i przyjęły mnie, dzięki Bogu, więc z perspektywy czasu widzę, że takie odejście widocznie na tamten czas było potrzebne. I ta moja decyzja w tym czasie też po prostu bardziej dojrzała, stała się taka dojrzała i tak pomyślałam też właśnie o Salomei, która, tak myślę, w swoim życiu wiedziała, czego chce. Że była taką kobietą też z krwi i kości, która mimo tych różnych trudności i zmagań nie dała się oderwać od Chrystusa temu wszystkiemu, że trwała przy Nim, chciała być blisko i ten mój powrót tutaj, myślę, też tak mi pokazał, że wiem, czego chcę, że jestem tutaj szczęśliwa. I Pan Bóg też mi objawił taką swoją wielką miłość, cierpliwość do mnie, że Jego miłość nie kończy, że On nie rezygnuje, że kiedy zaprasza właśnie do szczególnej bliskości ze sobą, to nie odwołuje już tego zaproszenia, tylko szanuje taką wolność człowieka, nie? Że ja po prostu potrzebowałam tego czasu, więc dał mi go, a potem zaprosił na nowo tutaj. I zauważyłam też w takim codziennym swoim życiu, że czasami jest tak, że Pan Bóg jakby nie zmienia nagle okoliczności trudnych w moim życiu, że one pozostają, ale pomaga mi i zaprasza mnie do tego, żebym to ja zmieniała swoje myślenie. Nie, że tutaj właśnie tak, takie spojrzenie, że nie będzie dobrze koniecznie wtedy, kiedy wszystko naokoło się zmieni i będzie po mojej myśli, ale kiedy ja wpuszczę Pana Boga do swojego serca i pozwolę, aby mi pomagał zmieniać właśnie moje myślenie na bardziej Boże, na bardziej ewangeliczne i na takie pełne Jego prostoty, Jego świętej prostoty.
Bardzo dziękuję, siostro, za to spotkanie i rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj gościłem w najstarszym klasztorze klarysek w Polsce przy ulicy Grodzkiej 54 w Krakowie, a rozmawiałem z siostrą Natalią Lach, siostrą, która tutaj od 10 lat w tym klasztorze mieszka, żyje, modli się, gdzie nieustannie dziękuję Bogu w modlitwie, uwielbiając Go i błagając za całym światem. Wielkie Bóg zapłać, siostro Natalio, pokój i dobro.
Bóg zapłać, serdeczny pokój i dobro.
Pozdrawiamy zatem wszystkich z centrum Krakowa, tutaj od błogosławionej Salomei, z kościoła świętego Andrzeja i od sióstr klarysek zakonu świętej Klary. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.